chodzić i że lekcja WF-u jest na pierwszej godzinie i one później cały dzień. I jakby ja się tak z tym zgadzam.
To sprawia, że uczniowie, szczególnie ci starsi, często wybierają zwolnienia z zajęć, a to tylko mały płatek ogromnej kuli śniegowej, jaką jest problem z niską frekwencją na WF-ach. Nawet w małej szkole podstawowej w Strzyżowie na Podkarpaciu, mówi dyrektorka Alicja Mruś.
Otwieram dziennik. Nagle przed samym WF-em jest 10 zwolnień z wychowania fizycznego.
A wszystko przekłada się na to, że coraz więcej dzieci ma nadwagę lub otyłość. Najnowsze badania Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej pokazują, że dotykają one już nawet 1/3 dzieci w Polsce. Marcin Starzec, TOK FM.
Dziś w większej części kraju na ogół bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem. Więcej chmur na zachodzie i tam miejscami słabe opady deszczu, a także możliwe burze. Na termometrach dziś od 13 stopni na północnym zachodzie do 19 na południu i wschodzie. Chłodniej nad morzem do 11 stopni.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Witam Państwa w kolejnym programie z cyklu u doktora. Moim gościem dzisiaj jest doktor, lekarz, ale lekarz szczególnej specjalizacji, a mianowicie chirurg. Ja rzadko zapraszam chirurgów, ponieważ z chirurgiem człowiek nie porozmawia o żadnej konkretnej chorobie, nie porozmawia, co robić, żeby nie zachorować, nie porozmawia o objawach, nie porozmawia, co sami możemy zrobić w wypadku, gdy chorujemy i tak dalej, i tak dalej. Chirurg jest konkretny, radykalny, ale jakżeż potrzebny. Przychodzi i działa. Ręce są potrzebne chirurgowi, nie tylko głowa, ręce, sprawne ręce. I tutaj vis-a-vis mnie siedzi pan doktor Wojciech Hab. Dzień dobry, panie doktorze. Pan doktor kieruje oddziałem chirurgii ogólnej i onkologicznej w szpitalu imienia świętego Łukasza w Bolesławcu. Z Bolesławca do Warszawy pan przyjechał. Co pana, co skłoniło, że pan tu jest?
W tej chwili zajmujemy się szkoleniem robotycznym zespołu z naszego szpitala akurat. No, jestem jednym z chirurgów, którzy szkolą innych w chirurgii robotycznej. No i teraz odbywa się właśnie takie szkolenie, ja towarzyszę moim kolegom. Nadzorujemy ten proces szkolenia po to, żeby stworzyć kolejny zespół operujący robotem w naszym szpitalu. I takie szkolenia odbywają się regularnie dla różnych szpitali w Polsce, dla różnych szpitali w środkowej i wschodniej Europie, Azji i Afryce, ponieważ w Warszawie od niedawna funkcjonuje taki ośrodek szkoleniowy, który zapewnia zaplecze dla chirurgów z tej części świata.
A, no tak, pamiętam. A pan też tutaj się szkolił, czy za granicą?
Ja się szkoliłem jeszcze w Belgii. Taki ośrodek wtedy jeszcze był tylko w Belgii. I dopiero chyba od 3 albo 4 miesięcy taki ośrodek też funkcjonuje w Polsce. Więc te dwa ośrodki działają równolegle dla dwóch części Europy.
No, to dobrze o nas świadczy. Bo ja pamiętam, jak 2 lata temu rozmawiałam z profesorem Golusińskim, z Poznania, laryngologiem, i on właśnie mi opowiadał o tym szkoleniu w Belgii, jak to wygląda, te wszystkie etapy, jak to jest, że można być doskonałym lekarzem, a jakby nie przejść tych poszczególnych etapów, jakby później nie zdać tego egzaminu, prawda, końcowego, na czym to wszystko polega.
Cały proces szkolenia tak naprawdę zaczyna się od tego, że pracując z robotem, szkolimy się najpierw na symulatorze. Zanim zaczniemy w ogóle operować, musimy przejść ileś etapów ćwiczeń na symulatorach, następnie ćwiczymy na tkance zwierzęcej i dopiero później jeszcze po drodze na zwłokach ludzkich i dopiero później możemy po uzyskaniu takiej certyfikacji, która jest nadzorowana przez chirurga mającego już doświadczenie w chirurgii robotycznej, zacząć operować człowieka. No i oczywiście takie szkolenie nawet dla chirurga, który ma doświadczenie, już operuje czy klasycznie, czy laparoskopowo, stanowi pewną trudność, bo chirurgia robotyczna wiąże się z pewną specyfiką i jest inna niż chirurgia chociażby laparoskopowa. To nie jest tak samo, że w chirurgii laparoskopowej wkładamy do człowieka kilka narzędzi, które możemy nazwać patykami i wykonujemy zabieg operacyjny tymi patykami. Natomiast w chirurgii robotycznej jest tak, że mamy narzędzia, które zginają się, te końcówki są ruchome w każdą możliwą stronę. My mamy dużo większy zakres ruchu, dużo większą precyzję, ale jednocześnie też musimy pamiętać o tym, że pracujemy za pomocą maszyny i musimy wiedzieć, jak ta maszyna się zachowuje, na co musimy uważać, musimy nauczyć się obsługi tej maszyny, pewnych specyficznych rzeczy, jakie wiążą się z operowaniem robotem, chociażby ze względu na to, że operując robotem, my nie czujemy, co robimy, nie czujemy oporu tkanek, musimy nauczyć się obserwować te tkanki. W laparoskopii jest inaczej. Więc dla każdego chirurga, nawet tego z doświadczeniem, jest to dosyć specyficzne doświadczenie i też trzeba się tego nauczyć. Trzeba pokonać krzywą uczenia i czasami zacisnąć zęby, że musimy od nowa nauczyć się pewnych rzeczy.
A co to znaczy tutaj pokonać krzywą uczenia? Znaczy,
wykonać pewną ilość zabiegów, która gwarantuje powtarzalność. To znaczy, niestety...
Nie może być wszystkim, uda się albo się nie uda.
Oczywiście.
Tam już się musi udać.
Musi się udać, natomiast niestety jest w każdej dziedzinie medycyny tak, że lekarz uzyskuje pewną biegłość po pewnym czasie pracy. Czyli krótko mówiąc, zyskując doświadczenie. Im większe doświadczenie, tym sprawniej jest wykonywany zabieg. I to nie znaczy, że te zabiegi, które są wykonywane jako pierwsze, są zrobione jakościowo gorzej niż te zabiegi, które są wykonywane później, bo raczej nadzorujemy tą jakość i obserwujemy to, co robimy. Staramy się, żeby te zabiegi były zawsze zrobione dobrze, ale zmienia się na przykład jedno ważne kryterium dla chirurga i dla całego bloku operacyjnego, czyli czas wykonania danej procedury.
No tak.
I to jest tak, że po pokonaniu krzywej uczenia czasami chirurg skraca czas trwania zabiegu aż o połowę i wykonuje ten zabieg z taką samą jakością, jak te zabiegi, które wykonywał na początku, z taką dużą precyzją, dużą starannością i powoli.
Pamiętam, jak profesor Szaflik powiedział mi, że niektórzy się dziwią, że on nie powinien sobie złamać nogi na nartach, ponieważ nogi też są potrzebne, tak? Bo to się też coś naciska, nie?
Tak, w robocie musimy nauczyć się sterować wszystkimi kończynami, dlatego że używamy i rąk, i nóg. Jeżeli chodzi o nogi, to są sterowniki, które umożliwiają przesuwanie kamery, które umożliwiają przełączenie narzędzi, które umożliwiają używanie energii, czyli narzędzi, które pozwalają nam ciąć i koagulować, czyli ograniczać krwawienie z tkanek.
Myśmy wcześniej tu rozmawiali i pan mi powiedział, że Bolesławiec to jest mała miejscowość, 40 tysięcy mieszkańców. A teraz, gdy pan mówi, przyjechali moi koledzy i się szkolą się tam przepraszam, i będą właśnie operować przy pomocy robotów, to ja się trochę dziwię, bo mnie jednak to się kojarzy, operacje robotyczne, ośrodki duże, albo ewentualnie no gdzieś tam pod Warszawą, ale związane z tym dużym ośrodkiem. A tu powiem brutalnie, taki, nie wiem, jaki duży jest szpital imienia Świętego Łukasza i tak dalej, no ale w Bolesławcu ekipa, która będzie operować robotami. A jeszcze jest następne pytanie. A skąd wyście weźmiecie, czy wzięliście te roboty? Bo ktoś musiał zainwestować w ten szpital, żeby tam były roboty. Już to jest bardzo drogie.
Oczywiście to daje takie poczucie, że szpital w małej miejscowości może mieć problem ze zgromadzeniem po pierwsze liczby pacjentów, po drugie też duży, to znaczy, że duży budynek, czy duży zespół, czy duzi chirurdzy, którzy w nim pracują?
Duży zespół, dużo pacjentów, dużo oddziałów.
No to teraz pytanie, czy jeżeli byśmy zabrali zespół, który pracuje w dużym szpitalu warszawskim i przenieśli go do Bolesławca, to dalej warto by było operować się w szpitalu w Warszawie, czy jechać do tego Bolesławca, do tego zespołu?
No nie. Ktoś, kto tam mieszka, to ma pod ręką wtedy.
Dokładnie. Szpital stanowią ludzie, którzy w tym szpitalu pracują, a nie wielkość budynku i miejsce, w którym on się znajduje. Jeżeli stworzymy ambitny zespół, który chce coś osiągnąć, ma ambicje do tego, żeby działać zgodnie z zasadami, jakie obowiązują, bo w medycynie najważniejsze jest to, żeby przestrzegać reguł, które nie wynikają z własnego widzimisię i tego, że jeden ma bardziej siwą głowę, a drugi mniej siwą głowę i jednemu się wydaje, że tak jest lepiej, bo on przez 50 lat tak robił i ignoruje wyniki badań naukowych. Medycyna jest dziedziną nauki i jeżeli opieramy się o wyniki badań badań naukowych. Staramy się, żeby dbać o jakość. Tworzymy zespół, który ma ambicje i chęci do tego, żeby pracować. I na dodatek jeszcze budujemy swój potencjał i wizerunek przez jakiś czas, bo to nie jest tak, że przychodzimy i robimy wszystko na hura, tylko ileś lat pracujemy na to, żeby pokazać pacjentom, że jednak ta jakość, którą oferujemy, jest dobra, no to później pojawia się też ten wolumen pacjentów, czyli to, co jest bardzo istotne chociażby z perspektywy i chirurgii onkologicznej, i chirurgii w ogóle robotowej. My musimy mieć określoną liczbę pacjentów, tą minimalną, żeby zapewnić jakość leczenia. I jak podejmowaliśmy decyzję o tym, żeby kupić robota chirurgicznego, to już mieliśmy zbudowaną bazę pacjentów, to znaczy zoperowaliśmy tak dużą liczbę pacjentów laparoskopowo, że wiedzieliśmy, że kupując tego robota chirurgicznego, on po pierwsze będzie spełniał swoją rolę, po drugie będzie się opłacał, bo niestety to jest drogi sprzęt, a po trzecie też, że nie będzie to narzędzie do marketingu, że przeciągniemy pacjentów, bo mamy robota, tylko naszym pacjentom, którzy trafiają do nas, bo nam ufają, zapewnimy jeszcze lepszą jakość leczenia. I to nie jest ważne, gdzie jest szpital. Pacjent wybiera w tej chwili miejsce, gdzie będzie się leczył i wybiera to miejsce na podstawie opinii, jaka jest stworzona przez zespół, który tam pracuje. Jeżeli mamy dobry zespół, sprawny, szpital działa sprawnie i dobrze organizuje to leczenie, trzyma się zasad, jakie obowiązują też w leczeniu, to wtedy tak naprawdę ta lokalizacja staje się drugorzędną rzeczą. My mamy pacjentów z całej Polski w tej chwili i da się w małym miejscu, w małej miejscowości zbudować szpital, który dobrze i sprawnie funkcjonuje. Kwestia finansowania to jest już inna sprawa. To jest kwestia też tego,
was
jak
finansuje,
szpital...
Was finansuje kto? Bo pan tu mówił o inwestycji, o schronie, o innym typie robotów. Skąd ma to pieniądze? Szpital
jest, właścicielem szpitala jest powiat bolesławiecki, to jest szpital powiatowy. Natomiast no, szpital zdobywa pieniądze w różny sposób. No, podstawową rzeczą jest działalność tego szpitala, czyli realizowanie dużej liczby tak naprawdę procedur i zarabianie na tych procedurach, które wykonujemy. Ale druga sprawa to też jest, no krótko mówiąc, obrotność zarządzających tym szpitalem i możliwość zdobycia środków z różnych dofinansowań.
Zaraz do tego wrócimy, panie doktorze, już po skrócie informacji.
Reklama.
Wie takie promocje w Biedronce widzę, w najtańszą sobotę do mojej idę.
W tę sobotę kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów, 7,99 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 2 opakowania na kartę oraz wszystkie karmy w puszkach Dolina Noteci 800 gramów. Jedna plus jedna gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
Nowy Volkswagen T-Roc. Dostępny od ręki. Większy, bardziej wyrazisty i pełen nowych technologii. Przesiądź się już teraz i skorzystaj z rabatu nawet do 11 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach.
Volkswagen. Gotowi na sezon ogrodowy? W Action jakość i najniższa cena zawsze idą w parze. Stwórz przytulny ogród lub balkon z naszymi donicami, solidnymi narzędziami i świetnymi zabawkami. Wszystko w najniższej cenie. Odkryj więcej produktów w sklepach lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
Panie i panowie, teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Do wygrania aż 20 milionów złotych. Nie zwlekajcie, przybywajcie, swemu szczęściu szansę dajcie i zagrajcie w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
Autopromocja. Sprawy różne.
Są zwani pożytecznymi idiotami lub przygodnymi towarzyszami podróży. Najbardziej przydają się ci, którzy rozpowszechniają pożądaną propagandę z wiary i za darmo. Do legendy przyszli ci, którzy w komunizmie dostrzegli raj na ziemi. Ale pożyteczni idioci nie są figurą zamkniętą w bańce czasu. Występują w każdej epoce.
Sprawy różne. W niedzielę o 17 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Marian, ten kurczak na przeceny gotowy?
No sama zobacz, jak się bestia rwie!
Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
Tankuj paliwa premium Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel w cenie paliw podstawowych. Codziennie od 14 do 18. Połącz tankowanie z Hot Dog Festiwalem. Promocja paliwowa na oznaczonych stacjach Shell do 25 czerwca 2026. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką Shell V-Power 95 to 4,81 zł za litr, a Shell V-Power Diesel 5,59 zł za litr. Szczegóły w regulaminie i na shell.pl.
Jak już lecę, to wam polecę. To pewnie dobrego. Nasi lokalni dostawcy, którzy dowożą ogórki bez pozostałości pestycydów.
A najlepsze jest to, że Auchan te polskie ogórki pewnie dobrego dowozi w cenie 9,99 za kilogram. To aż 27% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 13,75. Promocja do 18 marca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Od 30 lat.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 16.20. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje Tok FM. Sztab Generalny Ukrainy potwierdził ataki na rafinerię ropy naftowej Afipski w kraju krasnodarskim na południowym zachodzie Rosji oraz port Kaukaz w tym samym regionie. Sztab poinformował także o uderzeniach w systemy rakietowe i radiolokacyjne na okupowanych terenach. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że wiele krajów wyśle okręty wojenne, by razem z USA zabezpieczyć cieśninę Ormus blokowaną przez Iran. Wyraził nadzieję, że do regionu okręty skierują Chiny, Francja, Japonia, Korea Południowa i Wielka Brytania. Wzrost cen paliw spowodowany konfliktem na Bliskim Wschodzie może zwiększyć marcową inflację w Polsce o około 0,5 punktu procentowego. Wynika z raportu UC Research i Uniwersytetu WSB Merito. Jednocześnie w ocenie ekspertów ceny artykułów codziennego użytku nie wzrosną znacząco przed Wielkanocą.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Jesteśmy z powrotem już na antenie. Razem ze mną pan doktor Wojciech Hab, chirurg kierujący oddziałem chirurgii ogólnej i onkologicznej w szpitalu imienia świętego Łukasza w Bolesławcu. I właśnie rozmawia mi się dziwię, że szpital w małej miejscowości będzie miał świetną i ma ekipę, która operuje przy pomocy robotów. Pan powiedział, zapytałam się skąd pieniądze. Pan powiedział, że nie tylko z tego, co normalnie na utrzymanie daje powiat. I z czego jeszcze?
To są jeszcze różne środki zdobywane przez tak naprawdę zarządzających tym szpitalem, czyli przez dyrekcję, dofinansowania czy z programów unijnych, czy z programów rządowych. I takich programów realizowanych w Bolesławcu było bardzo dużo. Tak naprawdę ten szpital jest bardzo dobrze wyposażony, jeżeli chodzi o to tło, jakie mamy wokół i inne szpitale, to korzystamy z najnowszego i często najlepszego sprzętu, jaki jest dostępny. Natomiast no, z takich rzeczy, które chociażby są najnowszym osiągnięciem tego szpitala i tym, co się stanie w najbliższym czasie, to jest chociażby zdobycie finansowania na lądowisko dla śmigłowców. Do tej pory lądowisko mieliśmy oddalone od szpitala, ono się znajdowało w jednostce wojskowej, która jest obok szpitala, ale trzeba było tam jechać karetką, żeby zabrać czy zawieźć pacjenta do śmigłowca. W tej chwili to lądowisko będzie mogło powstać na terenie szpitala i to jest dofinansowane też z programu rządowego. Druga sprawa to jest budowa budynku, który stanie się schronem na wypadek tego, czego się wszyscy boimy, czyli ewentualnych działań wojennych na terenie Polski.
I to będzie taki podziemny szpital, że gdyby... No... toczyły się działania, były niemożliwe, na przykład zostanie zburzony budynek, to wtedy szpital się przenosi do tego schronu, tak?
Tak, to jest budynek, który będzie w stanie pomieścić bodajże 7 tysięcy osób i będzie stanowił schron dla mieszkańców i będzie też jednocześnie mógł pełnić funkcję szpitala, który będzie się znajdował pod ziemią. Tam będą sale operacyjne, sala intensywnej terapii i sale dla pacjentów. I to jest ta część, która w razie nieszczęścia będzie pełniła funkcję obronną dla ludności cywilnej. No też trzeba pamiętać o tym, że Bolesławiec jest dosyć charakterystycznie położony względem jednostek wojskowych, które są wokół. I tych jednostek jest bardzo dużo. To są wojska polskie i amerykańskie. I raczej patrząc na tą lokalizację, jest to dosyć strategiczna lokalizacja dla wrogich wojsk, więc jeżeli cokolwiek miałoby się stać, to niestety taki Bolesławiec może paść ofiarą tych działań wojennych i zabezpieczenie funkcjonowania szpitala w takim miejscu jest bardzo ważne. Dlatego właśnie też powstaje tam ten schron i dlatego też zakupując różny sprzęt z dofinansowań, staramy się dbać o to, żeby ten sprzęt był mobilny. Robot, o którym rozmawialiśmy, akurat był kupiony jeszcze dużo, dużo wcześniej, zanim w ogóle myśleliśmy o działaniach wojennych i on był kupiony tak naprawdę ze środków, które sami zarobiliśmy, krótko mówiąc, wykonując procedury jako szpital, natomiast bez żadnego dofinansowania. Natomiast w tej chwili też doposażaliśmy blok operacyjny w nowy sprzęt, nowe narzędzia i to już były środki, które pochodziły z dofinansowań dla obrony cywilnej. I dzięki temu dbamy o to, żeby sprzęt, z którego korzystamy, był w pełni mobilny. Czyli jeżeli będziemy mieli taką potrzebę, to możemy przemieścić całą salę operacyjną, cały blok operacyjny w krótkim czasie do takiego podziemnego schronu i zapewnić ciągłość funkcjonowania szpitala, przynajmniej na okres tych działań wojennych. Czy mobilność robota, który jest faktycznie mobilny, jest tutaj bardzo istotna. Ona z punktu widzenia działań wojennych nie ma większego znaczenia, bo prawda jest taka, że robotem nikt nie będzie operował pacjentów, którzy staną się ofiarami działań wojennych, ale trzeba pamiętać, że działania wojenne kiedyś się skończą i trzeba będzie przywrócić jak najszybciej normalne funkcjonowanie szpitala. Tak jak było chociażby po pandemii, kiedy trzeba było wrócić do normalnego funkcjonowania jak najszybciej, żeby leczyć tych chorych, którzy nie mieli szansy w trakcie pandemii. I zabezpieczając taki sprzęt, przenosząc go, zabezpieczamy go też przed chociażby uszkodzeniami, zniszczeniem i umożliwiamy szybkie rozpoczęcie działania.
A panie doktorze, jak to się stało, że pan został chirurgiem?
Jak zostałem
chirurgiem. Bo idzie pan na medycynę i wie pan, że będzie pan chirurgiem?
Tak, ja właściwie od dziecka, odkąd chyba pamiętam,
to
wiedziałem,
mi się pan
że...
kroił.
Tak, wiedziałem, że będę lekarzem i że zostanę chirurgiem. Na pewno tutaj był duży wpływ mojego taty, który też jest chirurgiem, który zresztą nigdy nie namawiał mnie do wyboru tej drogi, ponieważ praca chirurga jest bardzo ciężką pracą. No też mam dzieci i czasami się zastanawiam, czy ja bym chciał, żeby one były chirurgami. No prawda jest taka, że chirurg to taki lekarz, który troszkę więcej czasu niż wszyscy inni poświęca pracy i właściwie żyje troszkę w tym szpitalu. No trzeba się z tym pogodzić. Trzeba pamiętać o tym, że pacjent chirurgiczny nie poczeka. Nie poczeka na to, aż za 2 tygodnie zadziałają tabletki, wpiszemy zlecenia i możemy pójść do domu. Niestety to jest tak, że jeżeli operacja się przedłuża i czasami się przedłuża do wieczora, to musimy zostać przy tej operacji, bo przecież nie odejdziemy i nie skończymy jutro.
A poza tym chyba jest takie też myślenie o pacjencie już po operacji, prawda?
Oczywiście.
Jak to są trudne przypadki, nie? Słyszałam o lekarzu, który przychodzi w sobotę czy w niedzielę, mimo że nie ma dyżuru, ale on operował tego pacjenta i chce zobaczyć na własne oczy. Nie wystarczy mu to, co mu zareportuje dyżurny.
No muszę powiedzieć, że jest tak, że wszyscy tak robimy. To znaczy poza godzinami pracy i zostajemy i przychodzimy poza godzinami pracy, interesujemy się tymi pacjentami. To wynika z tego, że operując człowieka nawiązuje się jakąś więź z tym pacjentem dosyć specyficzną, bo my wykonując pewne czynności uzyskujemy praktycznie natychmiastowy efekt swojego działania. Efekt leczenia jest zaraz. ale też istnieje zawsze to ryzyko powikłań i ten strach lekarza, który to robi, przed tym, że te powikłania go spotkają i będzie musiał się z nimi zmierzyć. I tak naprawdę, jeżeli pojawia się niebezpieczeństwo wystąpienia powikłań, to my chcemy zareagować jak najszybciej. I dlatego staramy się temu pacjentowi przyglądać się jak najwięcej i to powoduje, że spędzamy w tej pracy naprawdę bardzo dużo czasu. No, druga sprawa to jest też to, że ta praca jest bardzo wymagająca, jeżeli chodzi o okres wyszkolenia i potem dbania o taką sprawność i biegłość w chirurgii. Jeżeli przestajemy operować, to oczywiście operować będziemy umieli zawsze, ale efekty tej operacji, tych operacji mogą być gorsze, jeżeli będziemy mieli przerwę. Więc każdy chirurg raczej stara się, delikatnie mówiąc, dbać o to, żeby być wytrenowanym jak w sporcie.
I tu postawię kropkę. To była taka część rozmowy, która może by bardziej kwalifikowała się do tej audycji, którą mam po 23, czyli opowiedz mi swoją historię, gdy pan opowiedział i trochę historii szpitala, prawda, i tego nowocześnie, co się dzieje, i swojej własnej. No to teraz przejdźmy do tego, czym pan się zajmuje. Myśmy wczoraj rozmawiali poza anteną i tak opadło coś takiego a propos właśnie tematów i pan mówi, a wiosna to są to wrzody i operuje wrzody żołądka, a ja mówię, jakie wrzody żołądka, odkąd znaleziono przyczynę wrzodów, czyli bakterii Helicobacter, to już nie ma wrzodów. Z czasów mojego dzieciństwa pamiętałam operacje, ktoś leżał i miał operację, a pan mówi, nie. No to rozwińmy. Operuje pan ciągle? Rzeczywiście ludzie mają wrzody żołądka? Nie wystarczy zaleczyć tę bakterię? Pozbyć się jej?
Ta choroba ciągle istnieje. To nie jest tak, że w momencie, kiedy odkryto, że w ogóle Helicobacter pylori istnieje i rozpoczęto leczenie, eradykację, czyli stosowanie antybiotyków po to, żeby zlikwidować tą bakterię w żołądku i wprowadzono też leki, skuteczne leki zmniejszające wydzielanie kwasu w żołądku. To spowodowało oczywiście dramatyczny spadek częstości występowania powikłań choroby wrzodowej, bo nie samej choroby wrzodowej, tylko jej powikłań. Ale trzeba pamiętać o tym, że to nie jest tak, że 100% pacjentów, którzy mają dolegliwości, będzie stosowało leki i się zbada. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, że nie wszyscy mają dolegliwości. To znaczy można nie mieć dolegliwości, a mieć wrzody i trafić do szpitala z perforacją takiego wrzodu, czyli krótko mówiąc, z przedziurawieniem do jamy brzusznej.
To znaczy, chce pan powiedzieć, w ogóle nie mam żadnych dolegliwości. Żołądek mnie nie boli i ja trafiam do szpitala, a ja chodzę z tymi wrzodami i trafiam do szpitala, gdy mam perforację wrzodu. Co to znaczy perforacja wrzodu? Bo wrzód to jest coś, jest taka nadżerka, to jest taki guzek w żołądku, co to jest?
Wrzód to jest trochę więcej niż nadżerka. Wrzód to jest już taka nadżerka, która penetrowała do głębszych warstw ściany żołądka i wszystkie
mechanizmy... Ale ona jest od wewnątrz.
Od strony światła przewodu pokarmowego i wszystkie mechanizmy, które uniemożliwiają samostrawienie się żołądka, czyli działanie kwasu bezpośrednio na tkankę żołądka, są wyłączone. Czyli krótko mówiąc, tkanka mięśniowa, surowicówka są nastawione na działanie kwasu i enzymów żołądkowych. No i jak tą treścią do jamy brzusznej trafiają bakterie. No i rozpoczyna się bakteryjne zapalenie otrzewne i nieleczone operacyjnie perforacje zakończą się śmiercią. Czyli pacjent, który ma perforację przewodu pokarmowego, musi być operowany. I takie operacje wykonuje się w trybie ostrodyżurowym jak najszybciej, żeby ograniczyć ryzyko powikłań dla pacjenta. Perforację wrzodów można zaopatrzyć i metodami klasycznymi, czyli otwierając brzuch, i metodami laparoskopowymi, czyli przez kilka dziurek. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że od momentu perforacji, im szybciej taka perforacja zostanie zaopatrzona, tym mniejsze ryzyko, że pacjentowi stanie się coś bardzo groźnego. Jeżeli pacjent będzie czekał godzinami na interwencję chirurgiczną, rozwinie się bakteryjne zapalenie otrzewne i pacjent może nie przeżyć takiej choroby.
A to objaw jaki jest? Silny ból?
W przypadku perforacji to jest na początku silny ból. Pacjenci mówią, że to jest taki ból, jakby ktoś przeszył ich sztyletem. Potem ten ból ze zlokalizowanego zaczyna się rozlewać po całej jamie brzusznej. Zaczynają narastać objawy otrzewnowe, czyli brzuch robi się twardy, napinają się mięśnie. Poraża się perystaltyka, czyli przestają pracować jelita. I ten rozlany ból jamy brzusznej jest na tyle silny, że właściwie uniemożliwia pacjentowi funkcjonowanie. To jest ból, który może prowadzić do zasłabnięcia, do spadku ciśnienia.
Z jednej strony to dobrze, dlatego, bo to człowieka zmusza, że szuka pomocy u lekarza, a nie bierze, kupuje sobie pastylki, jakby taki od sobie był ból i się leczy. Chociaż niektórzy pewnie tak robią.
Niestety tak jest, dlatego, że trzeba pamiętać o tym, że perforacje przewodu pokarmowego dotyczą różnych osób.
Są takie osoby, które po prostu raz wytrzymały może na ból i tak, przyzwyczajone do bóli.
Też czasami dotyczy to osób w podeszłym wieku, osób leżących i wtedy te objawy mogą być znacznie mniej zaznaczone.
Proszę Państwa, za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że razem ze mną jest pan dr Wojciech Hab, chirurg.
Planowana czy znienacka, przeprowadzka. Zapaskudzi się posadzka, przeprowadzka. Trzeszczy szafa, pęka tacka. Oj, z gratami się nie cacka.
Przeprowadzka, módl się do świętego Jacka.
Przemój Jacka,
bo on pomaga w przeprowadzkach.
Ta posadzka, żegnaj nam ulicą bracka. Witaj, nowostarogradzka. Nie dojadłeś tego placka.
Rozsypana sól
Karlsbadzka. Tu bywała Zosia Czacka.
Stamtąd bliżej nam.
Gdzie?
Do Wacka.
Przeprowadzka. Ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka.
Uśmiech losu czy zasadzka. Przeprowadzka.
Potłuczona samotracka. Mina coraz mniej junacka. Świętego Jacka. Planowana czy znienacka.
Oj, z gratami się nie cacka.
Trzeszczy szafa, pęka tacka.
Uśmiech losu czy
zasadzka. Przeprowadzka. Zapas kłóci się posadzka. Przeprowadzka.
Ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka.
Żegnaj nam ulicą bracka. Witaj nowostarogradzka. I módl się do świętego Jacka.
Autopromocja.
Czy wyrzucenie samochodów z centrum, zasadzenie większej ilości drzew i oddanie całej przestrzeni pieszym i rowerzystom to gotowy przepis na idealne miasto? W utopijnej rzeczywistości może i tak, ale w tej realnej sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. Jak powinny wyglądać nasze miasta, by wszystkim mieszkańcom żyło się w nich wygodnie i bezpiecznie? Czy istnieje jeden idealny projekt, czy może każda aglomeracja wymaga własnych rozwiązań? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Miasto Jutra. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
Autopromocja.
Reklama.
Czas na wielkanocne okazje w RTV Euro AGD. Teraz tysiące produktów kupisz w wyjątkowych, świątecznych cenach. Na przykład robot kuchenny Bosch, planetarny system mieszania 3D. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1699. Teraz za 1399 zł. Nie przegap wielkanocnych okazji w RTV Euro AGD. Promocja do 3 kwietnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 2 miliony złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
Dzień dobry, poproszę sok i banana.
Oczywiście, ale dziś płatność tylko gotówką. I kartą.
Niech mnie pani nie straszy, gotówki już od dawna nie noszę.
Pekao Konto Dziecka z kartą debetową Visa dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Twoje dziecko może wygodnie płacić kartą, a ty widzisz stan jego konta i historię płatności.
Pekao, twój bank polski.
Reklama dla rodziców dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Pekao Konto Dziecka jest rachunkiem płatniczym. Informacje o koncie, karcie debetowej, limitach transakcji oraz taryfie prowizji i opłat bankowych na pekao.bp.pl.
Z dnia na dzień zimowe ceny lecą w dół. Nerty, deski, odzież i akcesoria topowych marek. Wszystko w jednym miejscu. Nie zwlekaj, zgarnij zimowe okazje, zanim znikną. Sprawdź najnowsze promocje na skiteam.pl. Skiteam. Tu zaczyna się twoja zimowa przygoda. Skiteam.
Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
A, no i merci bardzo.
Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Mam zatkany nos i bardzo boli mnie głowa.
To nie jest zwykłe przeziębienie. Problem może być głębiej. W zatokach.
Mirtol?
Mirtol.
Mirtol.
Mirtol?
Resperomirtol działa od środka, łagodząc objawy ostrego zapalenia zatok. Zawiera cztery olejki eteryczne, które zmniejszają stan zapalny i ułatwiają oczyszczanie zatok. Resperomirtol. Walcz z ostrym zapaleniem zatok od środka.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Resperomirtol. Produkt złożony kapsułki dojelitowe miękkie. Wskazanie: łagodzenie objawów ostrego zapalenia górnych dróg oddechowych. Podmiot odpowiedzialny: Gepol Boskamp.
Zaczynamy sezon stworzony do działania w ogrodzie. Teraz aż 20% rabatu na wszystkie podłoża, ziemię i kory. Tylko do 24 marca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 16.40, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Rząd Iranu zapowiedział, że w ramach działań odwetowych wobec Izraela i USA będzie używać rakiet balistycznych o większej niż dotychczas sile. Władzom Zjednoczonych Emiratów Arabskich przekazano ostrzeżenie o możliwych atakach na obiekty związane z USA. Polska ambasada w Zjednoczonych Emiratach Arabskich poinformowała, że infolinia kryzysowa dla Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie, została zamknięta. W razie potrzeby ambasada prosi o kontakt z Wydziałem Konsularnym ambasady RP w Abu Zabi. Resort dyplomacji wciąż apeluje do podróżnych o rejestrowanie się w systemie Odyseusz. Kolejka linowa na Kastrowy Wierch, jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji Tatr, obchodzi 90. rocznicę uruchomienia. Jubileusz będzie świętowany jutro na szczycie Kastrowego Wierchu. Zaplanowano m.in. spotkanie poświęcone historii narciarstwa w Tatrach, a dla turystów przygotowany zostanie także jubileuszowy tort. A teraz czas na raport smogowy. Dziś nie powinno być powodów do narzekań, jeśli chodzi o jakość powietrza w kraju. Na mapie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dziś dominuje kolor zielony, a to oznacza dobrą i miejscami bardzo dobrą jakość powietrza. Umiarkowaną jakość pokazują jedynie wskaźniki w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Katowicach.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Razem ze mną, proszę państwa, chirurg, pan doktor Wojciech Hab ze szpitala imienia Świętego Łukasza w Bolesławcu. Pan doktor kieruje tam oddziałem chirurgii ogólnej i onkologicznej. Pan tutaj powiedział o tym przedziurawieniu perforacji jamy żołądka. Ja chcę zapytać, pan mówi, są starsze osoby, które mogą po prostu, a czasem same mieszkają, mogą sobie też nie zdawać z pewnych rzeczy sprawy. A czasami od czasu do czasu się słyszy o krwawieniach z przewodu pokarmowego w wyniku zażycia zbyt dużej ilości środków przeciwbólowych. Jak to wygląda?
To jest tak. Główną przyczyną powstawania wrzodów jest Helicobacter pylori. Na drugim miejscu są natomiast leki, czyli niesteroidowe leki przeciwzapalne, które są dostępne w tej chwili bez recepty
wszędzie. I one powodują powstawanie wrzodów?
One mogą powodować powstawanie wrzodów. Wynika to z tego, że mechanizm działania tych leków powoduje uszkodzenie bariery, która chroni śluzówkę żołądka przed działaniem kwasu. I niestety, ale dostępność tych leków powoduje, że zwłaszcza starsi pacjenci, którzy stosują leki przeciwbólowe, na przykład ze względu na chorobę zwyrodnieniową stawów, są bardziej narażeni na takie powikłania. Kolejna grupa to jest grupa pacjentów leczonych z różnych przyczyn kardiologicznych, stosujących też leki przeciwkrzepliwe. I te grupy pacjentów to jest tak naprawdę codzienność oddziałów chirurgicznych. To są pacjenci, którzy trafiają do nas w trybie ostrodyżurowym z objawami krwawienia z przewodu pokarmowego. Krwawienie jest wtedy, kiedy pojawi się owrzodzenie czy nadżerka w błonie śluzowej, ale nie przebije się to do jamy brzusznej, tylko przebije się do naczynia, które znajduje się w tej błonie śluzowej i to naczynie zaczyna krwawić do światła przewodu pokarmowego. Takie krwawienia mogą mieć różne nasilenie, ale mogą też być tak masywne, że mogą stanowić zagrożenie życia. W tej chwili rzadko jest tak, że te krwawienia są wskazaniem do leczenia operacyjnego, dlatego że dysponujemy praktycznie w większości szpitali endoskopią. I ta endoskopia pozwala nam, czyli wykonanie gastroskopii, pozwala nam na po pierwsze zdiagnozowanie tego krwawienia, czyli zlokalizowanie miejsca, które krwawi, a następnie zaopatrzenie krwawienia, czyli zastosowanie różnych metod, którymi dysponujemy w pracowni endoskopowej, do tego, żeby zamknąć naczynie, które tam krwawi.
Ale panie doktorze, to mnie zaniepokoiło o tych lekach przeciwkrzepliwych. Na przykład wiele osób, ale na pewno wszystkie osoby, którym przeszły udar, ale nie tylko te, biorą stale, codziennie leki zmniejszające krzepliwość krwi. I co? I te leki, które zmniejszają krzepliwość krwi, mają też takie oddziaływanie na ścianę żołądka?
No niestety tak jest. To jest tak, że te leki są stosowane zgodnie z pewnymi wytycznymi i zasadami, które są przyjęte najczęściej przez kardiologów i neurologów. No są odpowiednie skale, które pozwalają na ocenę ryzyka. Czy dany pacjent odniesie korzyści ze stosowania leku przeciwkrzepliwego? I z drugiej strony, czy ryzyko stosowania tego leku nie przewyższa korzyści. I to się analizuje, włączając takie leczenie. No z reguły ci pacjenci, którzy są narażeni na udar, czyli na przykład pacjenci z migotaniem przedsionków, będą musieli stosować leki przeciwkrzepliwe po to, żeby zmniejszyć ryzyko wystąpienia udaru, który wiadomo jest chorobą zostawiającą trwałe następstwa. Natomiast ci pacjenci często niestety stają się pacjentami oddziałów chirurgicznych. To są właśnie te krwawienia z przewodu pokarmowego, bo mechanizm tych leków powoduje, że predyspozycja do wystąpienia krwawień jest niestety większa i to jest jedna grupa chorych. No, trzeba też pamiętać o tym, że ci pacjenci narażając się na urazy, na przykład upadając, mogą mieć krwawienia związane z urazem. I to częściej nasi koledzy neurochirurdzy obserwują tych pacjentów, którzy upadając doznają urazu głowy, który u człowieka nie biorącego leków przeciwkrzepliwych prawdopodobnie niczym poważnym by się nie skończył, a trafiają na oddział neurochirurgiczny z masywnym krwawieniem do głowy, do jamy czaszki i takie krwawienie może zakończyć się śmiercią. Trzeba pamiętać o tym, że przy krwawieniach z przewodu pokarmowego i krwawieniach neurochirurgicznych spowodowanych stosowaniem leków przeciwkrzepliwych te mechanizmy krzepnięcia nie naprawiają się od razu. My mamy leki, które pozwalają na to, żeby poprawić krzepnięcie i żeby te działanie tych większości tych leków, które są stosowane, odwrócić, ale to nie dzieje się w ciągu sekundy, tylko to jest proces, który trwa, a w tym czasie pacjent cały czas krwawi.
A panie doktorze, a że tak powiem, krwawienie z drugiej strony, jeżeli ja widzę krew w kale, to co, ja absolutnie powinnam się pojawić u lekarza?
Oczywiście, że tak. To jest zawsze objaw alarmowy, sugerujący, że coś złego dzieje się w przewodzie pokarmowym. I to krwawienie może wyglądać różnie. To może być świeża krew, to może być domieszka krwi w stolcu. Trzeba pamiętać o tym, że też krwawienie z przewodu pokarmowego jest obecność czarnego stolca, który jest czarny jak smoła i to jest też objaw krwawienia z przewodu pokarmowego. W takiej
sytuacji...
Tylko
to jest taka krew, która została przytrawiona.
Tak.
Tak, czulan z górnego odcinka.
To jest krew bardziej z górnego odcinka, na którą zdążyły zadziałać jeszcze enzymy krwawienne. Im bardziej widoczna jest krew, tym niższy jest poziom krwawienia z przewodu pokarmowego. Trzeba pamiętać o tym, że zawsze jest to objaw jakiejś choroby, niekoniecznie zawsze poważnej, ale objaw alarmowy, czyli objaw wymagający diagnostyki, i taki pacjent powinien mieć wykonane badania endoskopowe.
Okej, ale wiele ludzi ciągle mówi, o, mam hemoroidy. Bo to nieduże krwawienie, mam hemoroidy. I co robi? I kupuje sobie ogólnie dostępne środki na hemoroidy. A przecież te hemoroidy chyba powinny być zdiagnozowane, potwierdzone diagnozą, co i tak nie wyklucza tego, że mogłyby maskować rozwijający się nowotwór jelita grubego, prawda?
Oczywiście, że tak. Trzeba pamiętać o tym, że Polska jest dosyć specyficznym krajem pod względem dostępności i leków, i suplementów diety, a Polacy lubią brać leki bez kontroli lekarskiej. I mamy całą masę środków, które są szeroko reklamowane na hemoroidy. No, oczywiście te środki można stosować i powinno się stosować, ale dopiero wtedy, kiedy wiadomo, że to na pewno są hemoroidy. Jeżeli mamy krwawienie z hemoroidów, to to nie wyklucza, że gdzieś wyżej w tym jelicie może być zmiana nowotworowa. I to nie jest tak, że stwierdzamy, że to są hemoroidy i na pewno krwawią hemoroidy, już z tym nic dalej nie robimy, tylko powinniśmy wykonać kolonoskopię, żeby się upewnić, czy nie mamy powyżej tych hemoroidów guza, który może być źródłem krwawienia.
A, czyli nawet jak to jest diagnoza, a kto diagnozuje hemoroidy? Lekarz pierwszego kontaktu, proktolog? Bo ludzie chodzą, na przykład znam przypadki, gdy ktoś chodził do lekarza pierwszego kontaktu rok, dwa, trzy, potem się okazało, był leczony na hemoroidy, potem się okazało, że miał już zaawansowany, ta pani miała raka jelita grubego i zmarła.
No problem polega na tym, że pacjent z takim objawem powinien być co najmniej zbadany per rektum, czyli badanie przez odbyt. No niestety, i to z przykrością stwierdzam, że lekarze tego nie robią, że z jakiegoś powodu to badanie jest pomijane, a jest to bezwzględne wskazanie do wykonania takiego badania. I no, prawda jest taka, że jeżeli pacjent nie trafi do chirurga, zwykle trafiają ci pacjenci zresztą się do chirurga, ale jeżeli nie trafi do chirurga, to to badanie per rektum się nie odbędzie. Tak jest najczęściej.
No, ale nawet badanie per rektum, no to jeżeli jest nowotwór jest zlokalizowany guz wyżej, no to już go nie dosięgnie.
Oczywiście, to jest zupełne minimum, ale takie minimum, które powinno być wykonane. I nawet czasami to nie jest wykonywane. Proktolog to jest chirurg. To jest też chirurg, który po prostu zajmuje się tą częścią ciała. Natomiast pacjent powinien być zbadany po prostu przez chirurga i podstawą jest wykonanie badania per rektum, a dopiero później kwalifikacja pacjenta do badania endoskopowego, żeby mieć już pewność, co się dzieje na tych wyższych odcinkach przewodu pokarmowego. Ale czasami jest tak, że pacjenci rzeczywiście do nas trafiają z podejrzeniem hemoroidów. No, pytamy, czy byli badani per rektum. Nie, zapraszamy do gabinetu zabiegowego, wkładamy palec, a tam guz, który znajduje się 2 cm od zwieraczy, i tak naprawdę diagnozę mamy już od razu. Później oczywiście musimy wykonać tę endoskopię, potrzebujemy wycinków, żeby postawić rozpoznanie, zakwalifikować pacjenta do odpowiedniego leczenia, ale to pierwsze rozpoznanie można było postawić już wykonując najprostsze na świecie badania.
No a w każdym razie często o wiele wcześniej, a nie leczyć w ciemno, raz lekarz, a dwa my, którzy sami się leczymy.
Tak, no bywają sytuacje takie, że pacjenci, i to częściej dotyczy też młodych pacjentów, z nowotworami górnego odcinka przewodu pokarmowego, czy nowotworami przełyku, czy nowotworami żołądka, mając dłuższy czas objawy ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego, objawy chociażby refluksowe, nie są kierowani, ale też sami nie chcą wykonać gastroskopii, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. I pacjenci, ze względu na to, że mamy dostępność leków zmniejszających wydzielanie kwasu żołądkowego, idą do apteki, czy już niekoniecznie nawet do apteki, kupują takie leki, jedzą je regularnie. Objawy są, nasilenie objawów jest zmniejszane, ale przyczyna nie jest dalej poznana. I później się okazuje, że taki pacjent trafia już z następstwami zaawansowanej choroby nowotworowej, nie mając wcześniej gastroskopii.
Ale pan chce powiedzieć, że refluks, pospolity refluks z Gaga, na którą rzeczywiście mogę kupić różne środki, może być objawem raka przewodu pokarmowego,
może
przełyku.
Dolegliwości, które występują przy refluksie, czyli ból gdzieś tam za mostkiem w nadbrzuszu czy z gaga mogą świadczyć nie tylko o tym, że tam jest
ale refluks. Jeżeli nie boli mnie, mnie nigdzie nie boli, tylko czuję w ustach of właśnie to, co nazywam z gagą, a nie boli mnie na przykład.
No to jest... To jest jeszcze taka rzecz, która nazywa się chociażby przełykiem Barreta, którą warto sprawdzić, wykonując właśnie badanie endoskopowe. U pacjentów z długotrwałym refluksem dochodzi do przebudowania śluzówki w końcowym odcinku przełyku i to przebudowanie śluzówki stanowi już zmianę przednowotworową, czyli coś, co wymaga leczenia i monitorowania, dlatego że może zamienić się w raka przełyku. I ci pacjenci, którzy długotrwale leczą, no zmniejszają nasilenie objawów, nie robiąc gastroskopii, tak naprawdę nie wiedzą, jaki jest stan tego odcinka przewodu pokarmowego i czy ta choroba refluksowa nie wywołała już trwałych następstw, które mogą spowodować dalsze problemy i też problemy onkologiczne. Trzeba pamiętać o tym, że bywa też tak, że refluks, że jakby nasilenie objawów refluksowych, czyli to uczucie zgagi, często to nie ma nic wspólnego z nasileniem objawów klinicznych choroby, czyli możemy mieć bardzo nasilone zapalenie przełyku w badaniu endoskopowym, a bardzo słabo zaznaczone objawy kliniczne, aha, a może być odwrotnie, że mamy ciężkie objawy kliniczne, bardzo silne bóle i zgagi, a w badaniu endoskopowym okaże się, że jest tam jedynie łagodne zapalenie błony śluzowej, czyli ciężkość objawów o niczym nie świadczy. Natomiast występowanie objawów, które są uporczywe i nie przechodzą, zawsze jest czymś niepokojącym, co wymaga diagnostyki.
Ale powiem panu tak, że o ile ludzie, nawet jeżeli nie robią, to wiedzą, że powinni zrobić kolonoskopię, bo tam jest program tych badań przesiewowych i tak dalej, to gastroskopii, o gastroskopii mówi się o wiele mniej. Ludzie też się boją gastroskopii, bo wizja, że ktoś mi rurę wpycha do gardła, jest okropną dla wielu osób. Jakoś tak nie kojarzyłam tego fakt zgagi z koniecznością zrobienia gastroskopii jednak.
Trzeba pamiętać o tym, że większość badań, jakie wykonujemy, nie należy do przyjemnych, ale mogą uratować życie.
Panie doktorze, my nawet takie, które w ogóle nic nam nie szkodzą, nawet ostatnio profesor Szaflik, przepraszam, ale badanie oka, no umówmy się, to jest nic w porównaniu z tym, o czym myśmy tutaj mówili, a też ludzie się nie badają. Badajcie się państwo i nie zażywajcie tego wszystkiego, co możecie kupić bez recepty. Bardzo serdecznie panu dziękuję.
Dziękuję pani i dziękuję państwu.
Doktor Wojciech Hab, chirurg ze Szpitala im. Świętego Łukasza w Bolesławcu, był naszym gościem. To była audycja z cyklu U doktora. Ja zapraszam na jutro. Mój gość, profesor Zbigniew Gaciąg, o godzinie 16:00 rozmawiać będziemy o suplementach diety. Ale także zapraszam państwa na wieczór. I tak o 21:00 koty. Razem z nami będzie doktor nauk weterynaryjnych Jagna Kudła, która jest znawcą kociej i psiej psychiki. O godzinie 22:00 ptaki, wiosna, kamerki w gniazdach, gołębie i inne ciekawe tematy. A po godzinie 23:00 opowieść osoby młodej, radosnej, która jednak cierpi na bardzo poważną chorobę, na cukrzycę typu pierwszego i nie tylko na cukrzycę. To po 23:00. Zapraszam, Ewa Podolska.
Reklama.
Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup wybrany produkt w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie jedną ratę. Promocja na tysiące towarów do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Happy Witaj to you! Happy Witaj to you!
Czy oni...
świętują 25. urodziny programu Witaj.
Tak codziennie?
Bo w apce codziennie jest okazja...
do świętowania! Codziennie aż do 25 marca możesz zdobywać dodatkowe punkty Witaj w aplikacji Orlen Witaj. Zrób zakupy za minimum 20 zł i zyskaj nawet 5,5 tysiąca ekstra punktów, które wymienisz na dowolny produkt na stacjach Orlen. Szczegóły w regulaminie promocji na witaj.pl/urodziny. Orlen.
Panie i panowie, teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Do wygrania aż 20 milionów złotych. Nie zwlekajcie, przybywajcie, swemu szczęściu szansę dajcie i zagrajcie w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
Rządowe dopłaty? To już historia. Dlatego teraz to BMW gwarantuje dopłatę 24 600 zł do wybranych modeli elektrycznych. Wybierz przestronne BMW iX1 w promocyjnym finansowaniu już za 850 zł lub BMW iX2 już za 890 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Bez kompromisów, bez czekania. Z gwarantowaną dopłatą dla zamówień do końca marca. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna.
Cześć Aniu.
Cześć Małgosiu.
Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy.
Przez to bardzo słabo śpię.
No rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko.
Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen.
Ania?
Zdałam!
Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam.
No i masz motocykl jak ze snu.
Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm.
Wiosna już tuż, tuż. Niezależnie od tego, czy na mały balkon, czy do większego ogrodu, w JYSK znajdziesz to, czego potrzebujesz, aby odświeżyć przestrzeń na zewnątrz. JYSK.
Scandinavian Sleeping and Living.
Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
Mamusia?
Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.